Witam wszystkich bardzo serdecznie. Fragment, który będziemy chcieli przeczytać dzisiejszego poranku, dla wielu z nas będzie niezwykle znajomy. Dziękuję. Ponieważ od dłuższego czasu rozważamy tę księgę, więc mam nadzieję, że ci, którzy nie uczestniczą w naszych rozważaniach czwartkowych, że nie popełnię jakiegoś błędu i nie będę mówił jakimiś skrótami myślowymi. Bo pewne rzeczy dla nas są tak oczywiste tutaj, że nie warto nawet o nich wspominać. Dlatego wybaczcie, jeśli taki błąd popełnię, to będzie moja wina, jeśli czegoś nie będziecie mogli zrozumieć. Otwórzmy drugą księgę Samuelową, 15 rozdział. Już na samym początku powinniśmy przeczytać nieco dłuższy fragment, ale z racji tego, że wielu z nas ta księga jest ostatnio bardzo bliska i znajoma, przeczytamy tylko pewien niewielki fragment. I raz jeszcze postaram się, żeby nie mówić skrótami myślowymi. Druga księga Samuelowa, 15 rozdział, przeczytamy od pierwszego wiersza. I stało się potem, że Absalom sprawił sobie powóz i konie oraz straż przyboczną złożoną z 50 mężów. Zwykł też był Absalom od wczesnego rana stawać na drodze przy bramie. A ilekroć jakiś człowiek miał sprawę sporną do rozstrzygnięcia na sądzie przez króla, Absalom przywoływał go do siebie i mawiał: z którego miasta jesteś? A gdy ten odpowiadał: z tego, a tego plemienia izraelskiego jest twój sługa, wtedy Absalom mawiał do niego: patrz, twoja sprawa jest dobra i słuszna, ale nie ma u króla nikogo, kto by cię wysłuchał. Mawiał jeszcze Absalom: gdyby to mnie ustanowiono sędzią w tej ziemi i gdyby do mnie przychodził każdy, kto ma sprawę sporną do rozstrzygnięcia, to wymierzyłbym mu sprawiedliwość. Gdy zaś ktoś podchodził do niego, aby mu się pokłonić, on wyciągał do niego rękę, brał go w objęcia i całował. Tak postępował Absalom z każdym Izraelitą, który szedł do króla na sąd i pozyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla: wybieram się, aby dopełnić w Hebronie ślubu, jaki złożyłem panu, gdyż twój sługa złożył ślub, gdy przebywał w Geszur w Aramie, tej treści: jeżeli pan pozwoli mi powrócić do Jeruzalemu, to złożę hołd panu. Rzekł więc król do niego: idź w pokoju. I on wybrał się do Hebronu. Rozesłał też Absalom tajnych gońców do wszystkich plemion izraelskich z hasłem: gdy usłyszycie głos trąby, wołajcie: Absalom został królem w Hebronie. Z Absalomem zaś wyruszyło z Jeruzalemu 200 ludzi zaproszonych przez niego, którzy poszli w swojej prostocie i o niczym nie wiedzieli. Posłał też Absalom w czasie składania ofiar rzeźnych po Achitofela Gilończyka doradcę Dawidowego z jego rodzinnego miasta Gilo. W ten sposób spisek się wzmógł i coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. Gdy do Dawida przybył zwiastun z wieścią: przychylność mężów izraelskich jest po stronie Absaloma, Dawid rzekł do wszystkich swoich sług, którzy z nim byli w Jeruzalemie: ruszajcie i uchodźmy, bo inaczej nie uratujemy się przed Absalomem. Pośpieszcie się z wymarszem, aby nas znienacka nie napadł i nie sprowadził na nas klęski i nie wybił mieszkańców miasta ostrzem miecza. Czy zastanawialiście się nad tym, dlaczego Słowo Boże bardzo często w wielu miejscach podaje nam tak dokładne informacje na temat czasu, w jakim pewne wydarzenia się rozgrywały? Na przykład w Księdze Dziejów Apostolskich, 28 rozdziale, czytamy, że apostoł Paweł, przebywając w Rzymie przez całe 2 lata, w wynajętym przez siebie mieszkaniu i przyjmował wszystkich, którzy do niego przychodzili, głosząc Królestwo Boże i nauczając o Panu Jezusie Chrystusie. Całe 2 lata. Po co taka dokładna informacja na temat czasu? Jan w swojej Ewangelii bardzo często dokładnie wskazuje na czas, w jakim pewne wydarzenia związane ze służbą Pana Jezusa miały miejsce. Wielokrotnie używa takich słów jak nazajutrz, następnego dnia, 3. dnia, po 2 dniach, został jeszcze 2 dni na miejscu, gdzie przebywał, na 6 dni przed Paschą. Po co te wszystkie informacje odnośnie czasu? Na temat króla Dawida mamy bardzo szczegółowo podane, ile miał lat, gdy został królem, jak długo królował, że w Hebronie królował nad Judą 7 lat i 6 miesięcy, a w Jeruzalemie 33 lata nad całym Izraelem. Moglibyśmy tak ciągnąć bez końca. I tutaj w naszym tekście również mamy jedno z takich miejsc. 7 wiersz. Po upływie 4 lat rzekł Absalom do króla. Czym kierowali się autorzy Pisma Świętego, będąc oczywiście pod natchnieniem Ducha Świętego, podając nam te wszystkie detale odnośnie czasu i jego długości? Czy jest coś, co możemy odebrać i nauczyć się ze Słowa Bożego, z takich wierszy jak ten, po upływie 4 lat? Słowo Boże samo o sobie mówi, że całe Pismo przez Boga jest natchnione i pożyteczne do nauki, do wykrywania błędów, do poprawy, do wychowywania w sprawiedliwości. Jaka więc nauka dla nas z tego wersetu? Jaki pożytek z tej informacji po upływie 4 lat? Jeśli chodzi o ten werset, czas, o którym jest z nim mowa, bardzo dużo mówi nam na temat człowieka, jakim był Absalom. Te 4 lata z jego życia obnażają nam prawdziwy charakter Absaloma. Po upływie 4 lat. Od jakiego wydarzenia minęło 4 lata? Mamy tylko 2 możliwości. Albo upłynęło 4 lata od sprowadzenia Absaloma do Jeruzalem i czytamy o tym w 14 rozdziale, możecie śledzić, bardzo bym nawet chciał, żebyście śledzili te fragmenty, bo możemy się pogubić, ale tylko na wstępie. Czytamy o tym w 14 rozdziale, 23 wierszu. Wyruszył tedy Joab do Geszur i sprowadził stamtąd Absaloma do Jeruzalem. Co takiego robił Absalom w Geszur? Dla tych, którzy nie uczestniczą w naszych czwartkowych spotkaniach, on tam uciekł. Po tym, jak zamordował Amnona, swojego brata, zresztą podstępnie, uciekł do Geszur i tam przebywał 3 lata. A więc te 4 lata albo upłynęły od sprowadzenia Absaloma do Jeruzalem, albo jest to czas, jaki upłynął od pojednania Absaloma z Dawidem. I o tym jest wspomniane w 14 rozdziale 33 wierszu pod sam koniec. Absalom padł przed królem twarzą do ziemi, a król go pocałował. Dochodzi do pojednania pomiędzy Dawidem i Absalomem. Osobiście przychylam się do tego, że te 4 lata upłynęły od sprowadzenia Absaloma do Jeruzalem, na co wydaje nam się wskazywać 8 wiersz 15 rozdziału, gdyż twój sługa, mówi Absalom, złożył ślub, gdy przebywał w Geszur w Aramie, tej treści: jeżeli Pan pozwoli mi powrócić do Jeruzalem, i powrócił, to złożę hołd Panu. I po 4 latach Absalom pragnie spełnić swoją obietnicę, jaką złożył Bogu, i chce złożyć Jemu ofiarę. Te 4 lata z życia Absaloma możemy podzielić na takie mniej więcej 2 równe okresy. 2 lata przed pojednaniem i 2 lata po pojednaniu. Wiemy z 28 wiersza 14 rozdziału, że Absalom po powrocie z Geszur przebywał w Jeruzalem 2 lata i nie miał dostępu przed oblicze swojego ojca, przed oblicze Dawida. Dopiero po 2 latach został dopuszczony do swojego ojca. Absalom spotkał się po 2 latach z królem i dochodzi do pojednania. I teraz tekst naszego fragmentu powiada nam i stało się potem. Stało się potem. Po tym, jak Absalom pojednał się swoim ojcem. Musiało to mieć miejsce w bardzo niedługim odstępie czasu. Dlatego Biblia używa tego sformułowania, zamiast podać nam konkretną długość czasu. Tak jak to zwykle Biblia robi. A więc po niedługim czasie, po krótkim czasie od pojednania, Absalom sprawił sobie powóz, konie, straż. Wtedy też zaczął interesować się i przejawiać troskę o lud. W ten sposób Absalom zyskiwał sobie serca mężów izraelskich. Wiemy, że tak naprawdę nie chodziło mu o dobro ludzi, o to, aby im pomóc, lecz aby pomóc sobie w detronizacji własnego ojca. Ile czasu zajęło Absalomowi zdobycie przychylności ludu i starszych Izraela? To już powinno być proste. Około 2 lat. 2 lata Absalom knuł i spiskował przeciwko własnemu ojcu. 2 lata. Wiecie, czas, jaki Pan Bóg nam daje, jest Jego darem. Czas jest Bożym darem. Bóg jest Panem życia, a więc i czasu. A nasze życie trwa określony czas. Kiedy wkraczamy na drogę zła i grzechu, darowany nam przez Boga czas nie jest po to, abyśmy z dnia na dzień jeszcze bardziej brnęli w grzech, jeszcze bardziej zanurzali się i taplali we własnych pożądliwościach i brudzie. Bóg daruje nam czas, Bóg daruje grzesznikowi czas tylko i wyłącznie po to, aby ten się upamiętał. Tylko i wyłącznie po to Bóg daruje czas nam, grzesznikom, po to, abyśmy się upamiętali. I wierzę, że tak jak Pan Bóg darował ten czas Absalomowi, by wejrzał w siebie i zawrócił z drogi, którą obrał, tak Bóg daje ten czas każdemu z nas. Czas na upamiętanie. Czas na odwrócenie się od grzechu i zwróceniu się ku Bogu. W księdze Ezechiela, 33 rozdziale, 11 wierszu czytamy: Jakom żyw, mówi wszechmocny Pan, nie mam upodobania w śmierci bezbożnego, a raczej, by się bezbożny odwrócił od swojej drogi i żył. Zawróćcie ze swoich złych dróg. Dlaczego macie umrzeć? Takie słowa Pan Bóg przez proroka Ezechiela wypowiedział do narodu izraelskiego. Absalom, któremu Bóg darował naprawdę sporo czasu na przemyślenia, 3 lata w Geszur, dużo czasu, 3 długie lata na upamiętanie. On zamiast zejść z drogi, którą obrał, coraz bardziej pogrążał się w grzech, który w końcu doprowadził do jego kompletnej ruiny i, jak wiemy, ostatecznie śmierci. I myślę, że Absalom knuł tą podłość przeciw własnemu ojcu od dawna. Może, gdy jeszcze mieszkał w Geszur. To pragnienie, by zostać królem Izraela, musiało zadomowić się, zakorzenić w jego umyśle sporo czasu wcześniej. Skąd mam te przypuszczenia? Pomyślmy teraz przez chwilę. Jaki człowiek po latach rozgoryczenia, wzajemnych pretensji, Absalom miał pretensje do ojca o to, że nic nie zrobił z Amnonem, który zhańbił jego siostrę. Dawid miał pretensje do Absaloma o to, że wziął wszystko w swoje ręce i zamordował własnego brata. A więc po latach wzajemnych pretensji, niezgody, Absalom, pojednawszy się z ojcem, niemalże z dnia na dzień zaczyna przeciwko niemu spiskować. Prawda, że to nie ma większego sensu? Zupełny brak jakiejkolwiek relacji pomiędzy Dawidem i Absalomem przez 5 lat. 5 lat nie mają żadnych relacji. Ogromne rozgoryczenie po jednej i drugiej stronie i w końcu dochodzi do pojednania i niemalże w tym samym czasie Absalom zaczyna spiskować przeciwko Dawidowi. Ma to sens? To nie ma większego sensu dla nas. Chyba, że Absalom planował to dużo wcześniej. Absalom dążył do pojednania i o tym czytamy w końcówce 14 rozdziału. To wyszło z jego inicjatywy. On dążył do pojednania, ponieważ wiedział doskonale, że tylko dzięki pojednaniu będzie mógł odzyskać dawne przywileje i pozycję królewskiego syna. I tak też się stało. Dopiero po pojednaniu, kiedy Absalom odzyskał dawną pozycję, pozycję, która dawała mu pewne możliwości, on zaczyna w sposób konkretny spiskować. Jego myśli i pragnienia, dotąd ukryte, zaczynają przybierać konkretny kształt w rzeczywistych działaniach, które wciąż jednak są zakryte przed ludźmi. To, co robił Absalom, było przemyślane, zaplanowane i zorganizowane. Absalom wiedział, czego chce i zmierzał ku temu w pełnej świadomości. Dokładnie tak samo Absalom postąpił ze swoim bratem Amnonem, który był winny zhańbienia jego siostry Tamar. Wiecie, Amnon nie został zabity w afekcie. On nie został pchnięty sztyletem podczas pijackiej awantury w domu Absaloma. Jego śmierć nie była wynikiem sprzeczki, podczas której Absalom niechcący przypadkowo pozbawił go życia. Nic z tych rzeczy. Przez 2 lata Absalom nosił w sobie nienawiść. Skrywał w sobie ten zamiar pozbawienia życia swojego brata. 2 lata. Zaplanowane. Przemyślane. Żadnej przypadkowości. Ten rodzaj postępowania nie ma nic wspólnego z niewiedzą, czy nieświadomością, czy jak już powiedziałem, przypadkowością. To był świadomy, długo i cierpliwie planowany podstęp, by zwabić Amnona do siebie i zimną krwią zamordować. I ten sam sposób działania Absalom obrał w stosunku do własnego ojca Dawida. I Biblia nazywa tego rodzaju zachowanie czynem rozmyślnym. Rozmyślnym grzechem, świadomym grzechem. Absalom rozmyślnie, celowo, świadomie pozbawił życia brata. Absalom rozmyślnie, celowo, świadomie knuł i spiskował zbrodnie przeciw własnemu ojcu. Jeżeli ktoś zastawiał na bliźniego zasadzkę, o tym mówi Stary Testament, by postępnie zabić człowieka, to Pan Bóg mówi, że takiego człowieka nawet powinno zabrać się z miejsca ołtarza. Jeśli on przebywał akurat przy ołtarzu, a coś takiego zrobił w swoim życiu, to bracia Żydzi mieli zabrać takiego człowieka nawet od ołtarza i miał ponieść śmierć. Odkryłem 3 rzeczy, a właściwie to 3 braki w charakterze i postawie Absaloma. Brak przebaczenia, brak poczucia winy i brak pokuty. Brak przebaczenia. Absalom przez 2 długie lata nie był w stanie zapomnieć i wybaczyć Amnonowi tego, co ten uczynił Tamar. 2 lata. Nie potrafił się z tym uporać. Nie potrafił o tym zapomnieć. Brak przebaczenia nie jest jakimś błahym grzechem, na który możemy sobie w naszym chrześcijańskim życiu pozwolić. Ten grzech może wkraść się w nasze życie tak jak każdy inny grzech. Gdyby tak nie było, nie mielibyśmy tak wielu fragmentów, które wzywają nas do wybaczania sobie nawzajem. Tak jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Bardzo wiele takich fragmentów w Nowym Testamencie. Na czym jednak polega powaga tego grzechu? Chciałbym, abyśmy teraz otworzyli Ewangelię Mateusza. Ewangelia Mateusza to był właściwie taki przydługawy wstęp do tego, o czym będziemy dzisiaj chcieli mówić. Ewangelia Mateusza, 18 rozdział. I przeczytamy od 21 wiersza. Wtedy przystąpił Piotr do niego i rzekł mu: Panie, ile razy mam odpuścić bratu memu, jeżeli przeciwko mnie zgrzeszy? Czy aż do 7 razy? Mówi mu Jezus: Nie powiadam ci do 7 razy, lecz do 77 razy. Dlatego Królestwo Niebios podobne jest do pewnego króla, który chciał zrobić obrachunek ze sługami swymi. A gdy zaczął robić obrachunek, przyprowadzono mu jednego dłużnika, który był mu winien 10 tysięcy talentów. A ponieważ nie miał z czego oddać, kazał go pan sprzedać wraz z żoną i dziećmi i wszystkimi, co miał, aby dług został spłacony. Wtedy sługa padł przed nim, złożył mu pokłon i rzekł: Panie, okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. Wtedy pan ulitował się nad owym sługą, uwolnił go i dług mu darował. A gdy ów sługa wyszedł, spotkał jednego ze swych współsług, który był mu winien 100 denarów. I pochwyciwszy, dusił go, mówiąc: oddaj, coś winien. Wtedy współsługa jego, patrzy na kolana, prosił go, mówiąc: okaż mi cierpliwość, a oddam ci wszystko. On jednak nie chciał, lecz odszedł i wtrącił go do więzienia, dopóki nie odda długu. A współsłudzy jego, widząc to, co zaszło, zasmucili się bardzo i podszedłszy, opowiedzieli panu swemu wszystko, co się stało. Wtedy przywołał go pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się pan jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Tak i Ojciec mój niebieski uczyni wam, jeśli każdy nie odpuści serca swego bratu swemu. Ta przypowieść jest wynikiem pytania Piotra. Ile razy mam odpuścić, wybaczyć mój Panie bratu, który przeciwko mnie zgrzeszy, zawini? Czy aż do 7 razy? Pyta Piotr. Normą było 3-krotne wybaczenie. Tak Żydzi byli nauczani. Jeśli ktoś wyrządził ci jakąś krzywdę, miałeś obowiązek wybaczyć mu 3 razy. Ta nauka głównie opierała się, czy też była wyciągnięta z 1 rozdziału Księgi Amosa, gdzie kilkakrotnie pojawiają się tam takie słowa. Tak mówi Pan, z powodu 3 zbrodni i z powodu 4 nie cofnę tego. I wtedy Bóg wydaje tam osąd za grzechy, których 3-krotnie dopuścił się dany naród. Tam jest kilka narodów wymienionych. Skoro Pan Bóg do 3 razy odpuszczał pogańskim narodom, nie ma potrzeby, abyśmy odpuszczali więcej aniżeli 3 razy komuś, kto wobec nas zawinił. Taką naukę głosili rabini. I Piotr zapewne myślał sobie, że jeżeli podniesie tą poprzeczkę do 7 razy, to powiedzielibyśmy dzisiaj, że w jakiś sposób zabłyśnie przed Panem Jezusem. Ale Pan Jezus podnosi poprzeczkę do 77 razy, co oznaczało, że mamy wybaczać bez końca. Mamy wybaczać sobie bez końca. Ta przypowieść, która jest wynikiem pytania Piotra, uczy nas, że każdy człowiek, który doświadczył Bożego przebaczenia, któremu zostało odpuszczone, darowane wszystkie grzechy, wszystkie winy, Jeśli dostąpiłeś przebaczenia, takiego przebaczenia, Bożego przebaczenia, że Bóg odpuścił ci wszystkie twoje winy i wszystkie twoje grzechy, z którymi sam nie byłeś w stanie sobie poradzić. Żaden człowiek nie jest sobie w stanie sam poradzić z własnym grzechem. Tylko Bóg może nam odpuścić nasze winy, nasze grzechy przez Pana Jezusa. Jeśli doświadczyłeś tego w swoim życiu, jeśli zostało ci darowane, to jesteś zobowiązany do takiej samej postawy względem drugiego człowieka. I to jest zasada niebiańskiego królestwa. Jak Chrystus odpuścił wam, tak i wy. Zasada nieograniczonego wybaczania. Ale co wówczas, jeśli ten, któremu wybaczono, któremu Bóg wybaczył, darował wszystko, cały dług, nie jest chętny, aby niewspółmiernie mniejszą winę wybaczyć bratu lub siostrze? Co wówczas z nami? Co wtedy? Co z taką osobą, której Bóg tak wiele darował, a ona nie jest chętna i odrzuca tą zasadę, by wybaczyć drugiemu? Przeczytajmy końcówkę 18 rozdziału, może od 32. Wtedy przywołał go Pan jego i rzekł mu: sługo zły, wszystek tamten dług darowałem ci, boś mnie prosił. Czy i ty nie powinieneś był zlitować się nad współsługą swoim, jak ja zlitowałem się nad tobą? I rozgniewał się Pan jego. Czy dobry Bóg, nasz Pan, nasz Zbawiciel, może naprawdę rozgniewać się nad swoim dzieckiem? Jeśli Boże dziecko żyje w grzechu nieprzebaczenia, święty Bóg, On jest dobry, ale również święty, święty Bóg, który nienawidzi i brzydzi się każdym grzechem, również grzechem swoich dzieci, nie tylko się rozgniewa, ale jak czytamy dalej, On wyda go katom. A co to znaczy? Brzmi niezbyt fajnie. I różnie może nam się kojarzyć. Niektórym kojarzy się z wiecznym potępieniem, z utratą zbawienia. Ale jeśli Pan Bóg komuś jednego dnia wybaczył jego grzechy i winy, tak? To czy może on na drugi dzień powiedzieć: wiesz co? Jednak nie. Rozmyśliłem się. Niczego ci nie daruję. Dalej jesteś mi tyle winien, że ci wieczności braknie, żeby się z tego wykaraskać. Mówimy o Bogu. My ludzie tak robimy. A Bóg? Jeśli Bóg wybacza i odpuszcza, to jest to trwałe, pewne i niezmienne. I o tym przekonuje nas ogromna część Słowa Bożego. Rzymian 8:1. Przeto teraz nie ma żadnego potępienia dla tych, którzy są w Chrystusie Jezusie. Nie ma. Nie umiem tego inaczej przeczytać. Jana 5:24. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy temu, który mnie posłał, ma żywot wieczny i nie stanie przed sądem, lecz przeszedł ze śmierci do żywota. Dzisiaj masz życie wieczne, a jutro możesz go nie mieć. To jest życie wieczne? Czy raczej jakaś chwilówka? Dzisiaj mówię, że nie staniesz przed sądem, ale jutro, kto wie, może ci powiem, że jednak staniesz. Dzisiaj przeszedłeś ze śmierci do życia, ale jutro, tak dla ubarwnienia, przejdziesz z życia do śmierci. Takiego mamy Boga? Jeśli ktoś głosi takiego Boga, to nie jest Bóg tej księgi. to słowo i wydał go katom. Inaczej dręczycielom. Czasownik, z którego wywodzi się to nasze słowo tutaj, w tym fragmencie, opisuje srogie karcenie, które powoduje cierpienie i ból, podobny temu, gdy człowiek poddany jest torturom. To słowo jest często używane do opisania cielesnego bólu, spowodowanego chorobą lub jakąś dolegliwością ciała. Również powiązane jest z przeciwnościami, które mogą nas dręczyć. Podam wam kilka przykładów, gdzie to słowo jest użyte. Nie musicie otwierać. Ja wam je przeczytam. Mateusza 4,24. I przynosili do Niego wszystkich, którzy się źle mieli. I byli nawiedzeni różnymi chorobami i cierpieniami. Tu jest to nasze słowo. A więc cierpienia spowodowane jakiegoś rodzaju chorobą, dolegliwością. Mateusza 8,6. Panie, sługa mój leży w domu sparaliżowany i bardzo cierpi. Znowu, tutaj mamy to nasze słowo. Cielesne cierpienie spowodowane paraliżem. Mateusza 14,24. Tymczasem łódź miotana przez fale. To jest to słowo. Miotana. To słowo tutaj opisuje nam takie srogie przeciwności na morzu. Wzburzone fale, wzburzone morze, wichura, burza szaleje, miota łodzią, nie masz nad nią kontroli. Przeciwności. 2 Piotra 2,8, gdzie jest mowa o locie. Gdyż sprawiedliwy ten, mieszkający między nimi, widział bezbożne ich uczynki i słyszał o nich i trapił się. To jest to słowo. Trapił się Lot tym dzień w dzień w prawej duszy swojej. W tym miejscu słowo to mówi o udręczonej duszy Lota nikczemną niemoralnością ludzi zamieszkujących Sodomę i Gomorę. Grzech, niemoralność i bezbożność, której się przyglądał, o której słyszał, spowodowała codzienne cierpienie i udrękę Lota. Rzeczywiście, sprawiedliwy to był mąż. Jak wielu z nas, tak na marginesie dręczy się tym, co widzimy w tym świecie. Jest wiele innych miejsc, na przykład w Księdze Objawienia, gdzie jest mowa o bólu wywołanym przez ukąszenie skorpiona, co jest podobno bardzo bolesne, a ból sam w sobie bardzo intensywny. A więc słowo to w naszym tekście może oznaczać takie intensywne cierpienie, ogromny ból spowodowany przez jakąś chorobę lub dolegliwość albo jakieś trudności, przeciwności, którym musimy stawić czoła. Pan Bóg może użyć, może posłużyć się takimi środkami w celu skarcenia osoby żyjącej w takiej niechęci, by wybaczyć drugiemu. Pan Bóg może tego użyć w stosunku do ciebie i do mnie. Jak długo ta Boża karcąca nas ręka może być zwrócona przeciwko nam? Tak długo, dopóki nie oddamy całego długu. I rozgniewał się Pan Jego i wydał go katom, żeby mu oddał cały dług. Ale tu nie chodzi o ten dług z wersetu 24. Dług, który został nam już darowany. Dług, którego nie byliśmy w stanie spłacić. Boże przebaczenie darowane zgubionemu grzesznikowi. Uwolnienie od kary za grzech. To zostało nam darowane. 27 wiersz. I to się nigdy nie zmieni. Niemniej jednak, jeśli chcemy mieć właściwą i bliską relację, bliską społeczność z naszym niebiańskim Ojcem, to codziennie potrzebujemy oczyszczenia. Codziennie potrzebujemy przebaczenia, Bożego przebaczenia, ponieważ każdego dnia upadamy, grzeszymy. Dlatego potrzebujemy, aby każdego dnia przychodzić do Niego i aby On nam odpuszczał nasze winy. I jeśli w tej codziennej potrzebie, zwracając się do Boga i prosząc Go o przebaczenie, nie jesteśmy chętni w tym samym czasie wybaczyć bratu lub siostrze, to czy myślimy, że Bóg nam odpuści? Nie odpuści. Mateusza 6, rozdział 14 i 15 wiersz. Bo jeśli odpuścicie ludziom ich przewinienia, odpuści i wam Ojciec wasz niebieski. A jeśli nie odpuścicie ludziom, i Ojciec wasz nie odpuści wam przewinień waszych. I co wtedy? Co wtedy z nami? Wtedy mamy dług. Stajemy się dłużnikami Boga. I nasz niebiański Ojciec wyegzekwuje od nas ten dług, wydając nas katom, dręczycielom, co już wiemy, co oznacza. Jakiegoś rodzaju srogie karcenie, cierpienie cielesne, spowodowane chorobą, dolegliwością albo jakimiś przeciwnościami. Ten dług zostanie nam umorzony dopiero w momencie, gdy zgodzimy się wybaczyć i odpuścić naszym winowajcom. Wtedy też Bóg odpuści i daruje nam nasz dług. List do Hebrajczyków, 12 rozdział. Synu mój, nie lekceważ karcenia pańskiego, ani nie upadaj na duchu, gdy on cię doświadcza. Bo kogo Pan miłuje, tego karze i chłoszcze każdego syna, którego przyjmuje. Mam nadzieję, że nikomu z nas nawet przez myśl nie przechodzi, kiedy widzi brata albo siostrę, który cierpi z powodu jakichś przeciwności, jakiejś poważnej choroby, że nawet przez myśl nam nie przejdzie, że to w jego życiu jest spowodowane z powodu jakiegoś grzechu. Mam nadzieję, że nie myślimy w taki sposób o tych z nas, którzy doświadczają czegoś podobnego. Jeśli sam doświadczasz poważnej choroby i jakichś przeciwności w swoim własnym życiu, i Duch Święty, tak właśnie działa Bóg, i Duch Święty przekonuje cię, że to jest spowodowane w twoim życiu z powodu grzechu, to masz rację. To ukusz się przed Bogiem i wyznaj Mu swoją winę. Ale nie patrz w taki sposób na brata albo siostrę. Jeśli go dotyka coś trudnego, jakieś przeciwności, jakaś choroba, a na pewno jest to spowodowane grzechem. Nie róbmy tego. Jeśli Duch Święty nas przekonuje, kiedy doświadczamy czegoś podobnego, to jest wtedy dobre. To jest właściwe i na pewno pochodzi od Niego. A więc to był ten pierwszy z trzech braków Absaloma. Brak przebaczenia. Bardzo szybko, bo chciałbym dotknąć jeszcze jednego tematu. Przejdźmy przez te dwa. Po drugie, brak poczucia winy. Absalom po tym, jak podstępnie zamordował Amnona, nie widział sobie żadnej winy. Absalom nie czuje się odpowiedzialny za śmierć brata. Może tylko przeczytam szybciutko z drugiej księgi Samuelowej, żeby nie być gołosłownym. Z 14 rozdziału, 32 werset. Absalom odpowiedział Joabowi: oto posłałem po ciebie i kazałem ci powiedzieć, przyjdź do mnie, bo chcę cię wyprawić do króla z zapytaniem, po co przybyłem tutaj z Geszur? Lepiej byłoby, gdybym tam pozostał. Teraz chciałbym ujrzeć oblicze królewskie. A jeżeli ciąży na mnie jaka wina, to niech mnie każe pozbawić życia. Nie widział w ogóle żadnej winy w sobie. Stawia ojcu ultimatum. Albo mnie przyjmiesz, albo pozbaw mnie życia. Ale ja nie poczuwam się do żadnej winy. Darowany mu przez Boga czas, te 3 lata w Geszur, o których żeśmy wspomnieli, z dala od rodziny królewskiej, potem kolejne 2 lata w Jeruzalem, bez dostępu przed oblicze ojca, ten 5-letni okres czasu nie przynosi żadnej zmiany w postawie Absaloma. Brak poczucia winy za haniebny czyn, jakiego się dopuścił, jest wyraźnie widoczny w jego życiu. A z brakiem poczucia winy ściśle wiąże się ten trzeci brak, brak pokuty. Jak masz pokutować, jeśli nie czujesz się winny? Brak wyznania grzechu, brak upamiętania. Wiecie, czas, jaki Bóg nam daruje, jest Jego darem. Bóg daruje każdemu grzesznikowi czas, tylko i wyłącznie po to, aby ten zawrócił z drogi zła, z drogi, którą obrał. Bóg daruje nam ten czas, abyśmy odwrócili się od grzechu i zwrócili się ku Niemu. Bóg daruje nam ten czas, abyśmy się upamiętali. Powiedzieliśmy sobie, że to, co robił Absalom, nie miało nic wspólnego z przypadkowością, z niewiedzą czy nieświadomością. Absalom rozmyślnie, celowo, świadomie grzeszył. A czy istnieje coś takiego jak grzech nieświadomy? Czy możemy nieświadomie, bezwiednie zgrzeszyć, złamać jedno z Bożych przykazań? Gdybyśmy otworzyli trzecią Księgę Mojżeszową, 4 i 5 rozdział, gdzie jest mowa o ofiarach przebłagalnych i pokutnych, może otwórzmy ten fragment. Przeczytamy tylko kilka wierszy. Trzecia Księga Mojżeszowa. 4 rozdział i przeczytam może 2 pierwsze wersety. Czy istnieje coś takiego jak grzech nieświadomy? Czy możemy nieświadomie, bezwiednie zgrzeszyć przeciwko Bogu? 3 Księga Mojżeszowa, 4 rozdział. I przemówił Pan do Mojżesza tymi słowy. Przemów do synów izraelskich tymi słowy. Jeżeli ktoś nieświadomie zgrzeszy przeciwko jakiemukolwiek z przykazań pańskich i popełni to, czego nie wolno, a więc wykroczy przeciwko jednemu z nich. I może z 5 rozdziału, 14 werset. I przemówił Pan do Mojżesza. Jeżeli ktoś dopuści się sprzeniewierzenia i nieświadomie zgrzeszy przez przywłaszczenie sobie jakiejś świętości należącej do Pana, to przyniesie strzody i tak dalej, i tak dalej. A więc jest coś takiego jak grzech nieświadomy. Jeżeli przeczytalibyśmy ten 4 rozdział, to zobaczylibyśmy, że ten rodzaj grzechu, nieświadome łamanie, przekroczenie jednego z Bożych przykazań, może przydarzyć się każdemu. Dosłownie każdemu. Mamy wymienionego tam człowieka, który pochodził z prostego ludu. Jest też książę, który bezwiednie przekracza Boże prawo. Także namaszczony kapłan w tym 3 wierszu. Jak to jest możliwe? Namaszczony kapłan bezwiednie przekracza jedno z Bożych przykazań? Ale to nie wszystko. Jest też cały zbór izraelski. Cały zbór izraelski nieświadomie przekracza jedno z Bożych przykazań? To tak jakby powiedzieć, że my jako zbór w Palowicach nieświadomie grzeszymy. Jak to możliwe? Wszyscy? Bezwiednie? Nieświadomie? Przekraczają jedno z Bożych przykazań? Coś takiego chyba jest tylko możliwe z jednego powodu. Z braku poznania. Nie ma innej możliwości, żeby cały zbór izraelski bezwiednie, nieświadomie przekroczył Boże prawo. Tylko brak poznania. Gdzie w naszym tekście, w 2 Księdze Samuelowej, 15 rozdziale, 11 wierszu jest powiedziane, że do spisku Absaloma przyłączyło się 200 ludzi. I razem z nim wyruszyli z Jeruzalem do Hebronu. Jest jednak podana tam bardzo ważna informacja odnośnie tych osób. Mianowicie, że poszli za Absalomem w prostocie i o niczym nie wiedzieli. O niczym. Zupełnie byli nieświadomi tego, co Absalom planuje. Zupełnie. Pytanie jest jednak. Czy stanęli po stronie buntownika? Tak czy nie? Czy dołączyli do grona spiskowców? Tak czy nie? Czy przyłączyli się do tego, przyczynili się do tego, że Dawid, pomazaniec pański, musiał uciekać z Jeruzalem? Cały wówczas kraj głośno zapłakał. Czytamy dalej. Winni czy niewinni? Wszakże poszli w prostocie i o niczym nie wiedzieli. Niewiedza ma to do siebie, że w końcu może zastąpić ją wiedza. A nieświadomość, że w końcu może ją zastąpić świadomość. I w drugim kierunku to nie idzie. Jeśli jesteś już czegoś świadomy, to nie możesz nagle stać się znowu nieświadomy, tak? Jeśli jesteś czegoś świadomy, nie możesz stać się nieświadomy nagle. Ale jeśli jesteś nieświadomy, możesz zostać uświadomiony. Tak to działa. Zanim Dawid opuścił Jeruzalem, w którymś momencie tych 200, zanim Dawid musiał uciekać z Jeruzalem, w którymś momencie tych 200 musiało sobie uświadomić, że biorą udział, że zostali wciągnięci w spisek i stoją po stronie buntownika. Co prawda nic o tym nie wiedzieli. Ale kiedy ta świadomość do nich przyszła? Czy zawrócili? Gdy świadomość opadła na nich jak poranna rosa. No to się musiało stać. Brali przecież w tym udział. Musieli w pewnym momencie spostrzec, w czym siedzą po uszy. Czy zawrócili? Wszystko, co Słowo Boże mówi nam w tym temacie, to tyle. Coraz więcej ludzi przystawało do Absaloma. 12 wiersz. A więc kierunek jest wzrostowy. Nie odwrotnie. Buntowników przybywa, a nie ubywa. Czy niewiedza, nieświadomość, nieświadomy grzech zwalnia nas z odpowiedzialności przed Bogiem? Człowiek, łamiąc prawo bezwiednie, nieświadomie, często czuje się niewinny. Tak? Tak się właśnie czujemy. Czujemy się niewinni, kiedy bezwiednie złamiemy któreś z praw. Dopuszczając się nieświadomego grzechu, mamy taką tendencję do bronienia siebie albo do bronienia innych. Niemniej jednak przed Bogiem jesteśmy tak samo winni. Tak samo winni, gdy popełniamy grzech świadomy, jak i nieświadomy. Z jedną tylko różnicą, o której wspomnę za chwileczkę. Tak samo jesteśmy winni przed Bogiem, gdy popełniamy grzech świadomy, jak i nieświadomy. Otwórzmy trzecią księgę Mojżeszową, chyba że już mamy otwartą. I z 5 rozdziału przeczytamy od wersetu 17. Trzecia księga Mojżeszowa, 5 rozdział i przeczytamy od 17 wiersza. A jeżeli kto popełni grzech, przekraczając bezwiednie którekolwiek z przykazań pańskich, których przekroczyć nie wolno, i ściągnie na siebie winę i podlega karze za grzech, to przywiedzie strzody do kapłana na ofiarę pokutną barana bez skazy według twojego oszacowania. A kapłan dokona jego oczyszczenia za to uchybienie, którego się nieświadomie dopuścił i będzie mu odpuszczone. Jest to ofiara pokutna za winę, której się dopuścił wobec Pana. Jeśli bezwiednie, nieświadomie przekroczysz jedno z Bożych praw, to Słowo Boże w tym miejscu przekonuje nas o tym, że to jest grzech. Po drugie, ściągasz na siebie przez to winę. Jesteś winny przed Bogiem. Po trzecie, podlegasz karze za grzech. I po czwarte, jesteś w potrzebie przebaczenia. Potrzebujesz, aby Pan Bóg ci odpuścił. Wyraźnie ten fragment nam o tym mówi. Bezwiedne przekroczenie Bożego prawa, nieświadome łamanie Bożych przykazań, ignorancja wobec poznania nie jest błahą sprawą. To bardzo poważne. Apostoł Paweł w pierwszym liście do Tymoteusza, w pierwszym rozdziale, 12 wersecie mówi o nieświadomości bycia w grzechu. Posłuchajcie jego słów. Dzięki składam temu, który mnie wzmocnił, Chrystusowi Jezusowi, Panu naszemu, za to, że mnie uznał za godnego zaufania, zleciwszy mi tę służbę. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą i prześladowcą i gnębicielem, ale miłosierdzia dostąpiłem, bo czyniłem to nieświadomie i w niewierze. Czy Paweł próbuje tutaj przekonać nas o swojej niewinności? Czy grzech nieświadomy według Pawła daje nam prawo do samousprawiedliwiania się? Bracia, to, że byłem bluźniercą, To, że byłem prześladowcą, gnębicielem, nie ma najmniejszego znaczenia, ponieważ czyniłem to wszystko nieświadomie. Gdyby Paweł tak twierdził, przeczyłby temu, co czytaliśmy w trzeciej księdze Mojżeszowej, że bezwiedne łamanie Bożych przykazań jest grzechem, ściągasz przez to na siebie winę, podlegasz karze za grzech i jesteś w potrzebie przebaczenia. Słowo Boże nie może sobie przeczyć. Paweł nie może mieć tego na myśli. Co więc Paweł chce nam przez to powiedzieć? Że jeśli żyjesz w swoich grzechach, łamiąc i nie przestrzegając Bożych przykazań i czynisz to nieświadomie, to znaczy, tak jak Paweł, nie miał poznania tego, kim jest Chrystus. Nie wiedział, kim jest Chrystus. I co Chrystus dla niego zrobił. Jeśli w takiej nieświadomości grzechu żyjesz, że nie wiesz, kim jest Chrystus i po co On przyszedł na tą ziemię i co On dla ciebie zrobił, to masz po swojej stronie Boże miłosierdzie. I to jest jedyna różnica pomiędzy grzechem świadomym i nieświadomym. Jeśli grzeszysz bezwiednie, masz po swojej stronie Boże miłosierdzie. I to słowo miłosierdzie, Paweł mówi, miłosierdzia dostąpiłem. Mówi o takim Bożym współczuciu. O tym, że Bóg użalił się nad Pawłem. To Boże współczucie wobec Pawła, wobec jego nieświadomego bluźnierstwa, wobec jego nieświadomego, żarliwego postępowania, z jakim prześladował Kościół i gnębił go, było tak ogromne było współczucie Boga wobec Pawła, że sam Jezus Chrystus stanął na jego drodze, ukazał się mu i przemówił do niego. Od tamtej pory, po swoim nawróceniu, Paweł kilkakrotnie wspomina to wydarzenie, kiedy dostąpił Bożego miłosierdzia, kiedy Bóg okazał mu swoją łaskę. Człowiekowi, który według jego własnych słów nie jest godny, aby nazywać się jego apostołem, najmniejszemu ze wszystkich świętych, pierwszy z grzeszników. Jeśli Paweł nigdy nie wypowiedziałby takich słów o sobie, gdyby próbował się usprawiedliwić, gdyby próbował wybielić swoje postępowanie, wskazując na nieświadome działanie. Zarówno Nowy Testament, jak i Stary, Pan Bóg w obu tych dwóch miejscach okazywał miłosierdzie i kierował się współczuciem wobec osób, które dopuściły się grzechu bezwiednie. Przez przeoczenie, nieświadomie, Bóg okazywał takim ludziom współczucie. Bóg nadal to czyni. Bóg ma ogromne miłosierdzie wobec ludzi, którzy bezwiednie i nieświadomie grzeszą. Jeśli jednak grzeszymy rozmyślnie, celowo, świadomie, chętnie, mając poznanie, wiedząc, kim jest Bóg, znając drogę zbawienia, znając Ewangelię, to Boży Kodeks Ofiarniczy nie przewidywał za tego rodzaju grzech ofiary. Jeśli nie było zastępczej ofiary za tego rodzaju grzech, to wina za ten grzech spadała na głowę tego człowieka. I on ponosił śmierć. Czwarta Księga Mojżeszowa. 15 rozdział. Może od 27 wiersza przeczytam. A jeżeli pojedynczy człowiek zgrzeszy przez przeoczenie, to złoży jednoroczną kozę na ofiarę za grzech. Kapłan dokona przebłagania za tego człowieka, który uchybił, popełniając przed Panem grzech przez przeoczenie. Gdy dokona za niego przebłagania, będzie mu odpuszczone. Zarówno tubylca synów izraelskich, jak cudzoziemca przebywającego wśród was, którzy popełnili błąd przez przeoczenie, obowiązuje jednakowe prawo. Lecz człowiek, zarówno tubylec, jak i cudzoziemiec, który popełnia to rozmyślnie, znieważa Pana. Człowiek ten będzie wytracony spośród swego ludu, gdyż pogardził słowem Pańskim i naruszył przykazanie Pańskie. Człowiek ten będzie więc wytracony, a grzech jego pozostanie na nim. To trochę przerażające, ponieważ większość grzechów, które popełniamy w naszym chrześcijańskim życiu, to grzechy, które musielibyśmy umieścić w tej kategorii grzechu świadomego. A jednak Słowo Boże przekonuje nas. Jeśli wyznajemy nasze grzechy, wierny jest Bóg i sprawiedliwy i odpuści nam grzechy i oczyści nas od wszelkiej nieprawości. I takiego odpuszczenia, takiego oczyszczenia doświadczamy w naszej codzienności, kiedy grzeszymy, upadamy, przychodzimy przed Boże oblicze i nasz Pan nam wybacza. On nas do tego zachęca. On wie, jakim tworem jesteśmy. Wie, że potrafimy grzeszyć i wie, że potrafimy upaść. Czym zatem jest ten grzech rozmyślny, świadomy, za który nie ma ofiary zastępczej? Otwórzmy list do Hebrajczyków, 10 rozdział, 26 wiersz. List do Hebrajczyków 10:26. Bo jeśli otrzymawszy poznanie prawdy, rozmyślnie grzeszymy, nie ma już dla nas ofiary za grzech. To słowo poznanie oznacza właściwą, pełną, dokładną wiedzę. To słowo nie mówi jedynie o teoretycznej wiedzy o Bogu, ale także o właściwym poznaniu woli Bożej. Ty znasz Boga i znasz Jego wolę. Tutaj nie ma mowy o jakiegoś rodzaju nieznajomości, nieobeznaniu, nieświadomości, niewiedzy. Jeśli po otrzymaniu pełni poznania prawdy człowiek rozmyślnie, a więc celowo, świadomie, dobrowolnie, ochoczo, chętnie grzeszy, chce żyć w grzechu, odrzuca Ewangelię, odrzuca zbawienie w Panu Jezusie, odrzuca ofiarę Jezusa Chrystusa, Bóg nie ma nic więcej do zaoferowania takiemu człowiekowi. Bo przez odrzucenie jedynej ofiary, przez którą może być oczyszczony, może zostać mu wybaczone, sprawia, że nie ma więcej żadnej ofiary dla niego. Boży kodeks ofiarniczy nie przewidział dla tego rodzaju odstępstwa, bo to jest odstępstwo ofiary. Jeśli dobrowolnie, poznawszy drogę zbawienia, odrzucamy ofiarę Jezusa Chrystusa poprzez świadomy grzech, Bóg nic więcej nie ma nam do zaoferowania. Nie ma dla nas ofiary za grzech. Jest natomiast nadzieja dla wszystkich ludzi, którzy żyją w nieświadomości własnych grzechów. Posłuchajcie tego. Kilka fragmentów. Łukasza, 23 rozdział. Boże miłosierdzie i Boże współczucie, jakie Słowo Boże przed nami teraz naszkicuje, nie zna granic. A gdy przyszli na miejsce zwane trupią czaszką, ukrzyżowali go tam. Także i złoczyńców, jednego po prawicy, a drugiego po lewicy. A Jezus rzekł: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Wiecie, Pan Bóg ma ogromne współczucie wobec ludzi, którzy w swojej duchowej ślepocie, ignorancji, niewiedzy nie rozpoznali w Jezusie Chrystusie obiecanego Mesjasza. Bóg ma ogromne współczucie wobec takich ludzi. Dzieje apostolskie, 3 rozdział, kazanie Piotra. Jezusa, którego wy wydaliście i zaparliście się przed Piłatem. Zaparliście się świętego i sprawiedliwego i zabiliście sprawcę życia. A teraz, bracia, wiem, że w nieświadomości działaliście, jak i wasi przełożeni. I to teraz jest niesamowite. Kolejny rozdział. Wielu zaś z tych, ale to samo wydarzenie. Wielu zaś z tych, którzy słyszeli tą mowę, słyszeli to kazanie Piotra, uwierzyło. A liczba mężów wzrosła do 5000. Niesamowite. Boże współczucie i miłosierdzie po tym, co zrobili ci ludzie Jezusowi Chrystusowi. Boże współczucie i Boże miłosierdzie jest niesamowite. Wróćmy jeszcze na chwilę do Pawła. Mimo to, że przedtem byłem bluźniercą, mówiłem złe, niewłaściwe rzeczy o Bogu i prześladowcą, łowcą ludzi, tropicielem i gnębicielem, człowiekiem okrutnym, gwałtownym, sadystą. Wiecie, ja nie wiedziałem, że Paweł był sadystą, dopóki nie sprawdziłem tego słowa. Co ono dokładnie oznacza? Gnębiciel. To osoba, którą cieszy widok cierpiącego człowieka i czerpie z tego satysfakcję. Co to za człowiek musi być, który patrzy na drugiego, jak cierpi i czerpie z tego satysfakcję. Taki był Paweł. Ale miłosierdzia dostąpił. Bo czynił to wszystko w niewiedzy, nieświadomie. Nie znał Jezusa Chrystusa. Nie znał Ewangelii. Nie wiedział, co Chrystus dla niego zrobił. Bóg jest niezwykły w miłosierdzie nawet wobec takich ludzi. Każdy z nas żył w nieświadomości swego prawdziwego stanu przed Bogiem. Byliśmy nieświadomi własnego grzechu i winni wobec Boga. Nieświadomość wcale nie sprawia, że nie jesteś winny przed Bogiem. Jesteś winny. Żydzi, którzy zaparli się świętego i zabili sprawcę życia. Apostoł Paweł, który czerpał satysfakcję z widoku cierpiącego człowieka. Ty i ja, cokolwiek można powiedzieć o naszym grzesznym życiu, dostąpiliśmy Bożego przebaczenia. Nie dlatego, że czyniliśmy to w nieświadomości, w niewiedzy, ale dlatego, że kiedy Bóg pochylił się nad nami w ogromnie swojego współczucia, to ukorzyłeś się przed Nim. Wyznałeś Mu swój grzech. Wejrzałeś w siebie. Zobaczyłeś, jakim jesteś naprawdę. I przyjąłeś Jego ofiarę. Zrozumiałeś, że On umarł za ciebie, w twoje miejsce, za twoje grzechy. Niestety, jeśli ktoś, otrzymawszy pełnię wiedzy, pełnię poznania, świadomie, celowo, dobrowolnie grzeszy, nie ma już dla niego ofiary za grzech. Wierzę, że Słowo Boże przekonuje nas o tym, że istnieje pewna granica, której człowiekowi przekroczyć nie można. Oczywiście to, czy ktoś tą granicę przekroczył, to nie należy do nas. Nie nasza rzecz, aby tego dochodzić. Tylko Bóg o tym wie. Niemniej jednak Słowo Boże przekonuje nas i przestrzega przed świadomym, dobrowolnym odrzuceniem ofiary Jezusa Chrystusa. Jego ofiary za twój grzech. Jeśli to uczynisz, jesteś poza zbawieniem. Pan Bóg nic więcej dla ciebie nie może zrobić. Bo jedyną ofiarę odrzuciłeś. Jedyną ofiarę, która może cię oczyścić z twoich brudów i z twoich grzechów i dać ci życie wieczne. Bóg daje nam czas ku upamiętaniu. I tego się trzymajmy. Bóg daje nam czas ku upamiętaniu i tego się trzymajmy. Póki człowiek żyje, to jest z naszej perspektywy, dopóty jest nadzieja. Dopóty mamy się modlić. Dopóty mamy głosić, zwiastować, napominać. Póki człowiek żyje. Boża perspektywa jest nieco inna. Może się tak zdarzyć. Z Bożej perspektywy. Że człowiek może usłyszeć już wszystko. Może otrzymać pełne poznania. I dobrowolnie, świadomie odrzucić Jezusa Chrystusa. Jeśli jesteś na tym miejscu, należysz do takich osób, które wiedzą wszystko. Ponieważ jest tutaj zwiastowana Ewangelia. Wiesz wszystko o Jezusie Chrystusie. Wiesz, co On zrobił. Jesteś przekonany o tym, że jesteś grzesznikiem. Jeśli jesteś na tym miejscu tutaj i pewnego dnia odwrócisz się od Niego, wybierzesz grzech, życie w grzechu, to będzie Ci bardziej miłe. To przekroczyłeś linię. Nie będzie dla Ciebie już żadnej ofiary. Nie będzie dla Ciebie już żadnej nadziei. Ale o tym wie tylko Bóg. My, póki ktoś żyje, jest nadzieja. Amen.